Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Przed mikrofonem Alicja Karłowska. Dobry wieczór Państwu. Wzory osobowe, postawy czasów ponowoczesnych i branding tożsamości. Co i w jaki sposób kreuje nasz wizerunek? O tym porozmawiamy w audycji Pisma i Znaki. Gościem programu będzie dr Ryszard Wójtowicz, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zapraszam do słuchania.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Tożsamość i kondycja człowieka w kulturze współczesnej to filary naszej rozmowy. Czym się charakteryzują pewne koncepcje, refleksje w filozofii współczesnej dotyczące właśnie tego zagadnienia?
Mamy na myśli oczywiście kulturę i cywilizację Zachodu. I tutaj wypadałoby powiedzieć w ogóle, czym jest ten Zachód, bo nie jest to też takie oczywiste i proste, ale to inny temat. Generalnie uważa się, że są to takie struktury społeczne, w których funkcjonuje państwo prawne, czyli praworządność, zorganizowane życie społeczne, które odbywa się na przykład według zasady demokracji liberalnej, według zasad, które umożliwiają nam swobodę myślenia, czyli tak zwaną wolność myślenia, racjonalizm, krytycyzm. Co więcej, mamy wolność naukową, aktywności naukowej, wolność gospodarczą, własność prywatną. I to są pewne wartości Zachodu. Ten intelektualizm, wolność, z nią związana odpowiedzialność, ale i przewidywalność naszego działania. Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia w tych strukturach i kategoriach, ale z drugiej strony widzimy, że ta rzeczywistość, którą nabyliśmy, mamy poczucie, że ona jest statyczna, stabilna, niezmienna, że świat taki, jaki jest, to był, jest i ciągle będzie. Otóż tak nie jest. To jest pewna nasza konstrukcja. Generalnie, współcześnie, kultura tego Zachodu podlega już od kilkudziesięcioleci właściwie permanentnym przeobrażeniom. Ta nowoczesność, z którą mieliśmy do czynienia po przełomie XIX i XX wieku, czyli to moderna, przekształciła się, czy dokonała się transformacja poprzez pewne rewolucje naukową, technologiczną, informatyczną, medyczną i tak dalej, w to, co nazywamy ponowoczesność, czyli, jak pani powiedziała, współcześnie. Co to znaczy współcześnie? Ja bym powiedział tak, że te kategorie, nie chcę tutaj odróżniać, że to jest jakaś nowa jakość, coś całkowicie odmiennego od tego, co było. Raczej jestem zwolennikiem takiego stanowiska, które uznaje, że ponowoczesność to jest taka kategoria periodyzacyjna, porządkująca, której funkcja polega na pewnym powiązaniu i określeniu nowych cech, które się pojawiły, a które były nieobecne, co jest nieuniknione po prostu. Świat jest in statu nascendi, w ciągłym ruchu, w ciągłym wstawaniu. Tak samo kultura nasza, życie społeczne, życie indywidualne, nasza indywidualna egzystencja podlega ciągłym zmianom, ciągłemu ruchowi. Świat może fizycznie, przyroda tak bardzo się przez 100 lat nie zmieniła, ale świat kultury uległ zmianie, to znaczy pojawiły się nowe wyzwania, nowe problemy, które my musimy podjąć i na nie sobie odpowiedzieć.
Mówił pan o tych nowych cechach, które można wyróżnić. Na czym bazują, co jest u źródła tych cech? No i jaka jest zależność? Czy to jest coś odrębnego, niezależnego, całkiem nowego, czy też może pewien naturalny proces przekształceń?
Pojawił się nowy typ społecznego życia. Nowego porządku, z jednej strony ekonomicznego, takiego postindustrialnego, albo powiedzielibyśmy konsumpcjonizmu. No, dyktat konsumpcjonizmu, dyktat ekonomii, niewątpliwie to zmienia pewne struktury społeczne, ale i indywidualne życie. Społeczeństwo w tym samym zostaje zdominowane przez na przykład media. Proszę zwrócić uwagę, piękny tekst Baudrillarda, Świat symulakrów. Czyli czego? No pewnej ułudy, pewnej iluzji, złudzenia. Świat kopii bez oryginałów. Terytorium bez mapy, tak? Znaku bez przedmiotu, który oznacza. Co więcej, takie społeczeństwo staje się społeczeństwem obrazkowym. Dzisiejsze, prawda, social media, dzisiejsza sztuczna inteligencja. No właściwie jesteśmy bardziej skłonni uwierzyć w wytwór sztucznej inteligencji, że on jest realny i prawdziwy, niż to, czego doświadczamy, co jest de facto prawdziwe i rzeczywiste. No i dodałbym tutaj taką perspektywę światopoglądową, a więc ta współczesność, ta ponowoczesność jawi się jako co? Pewna powierzchowność właśnie, jałowość działań, partykularyzacja, czyli takie wyspecjalizowanie świadomości. Proszę zwrócić uwagę, my dzisiaj pani zaprosiła mnie jako znawcę, to znaczy uczonego, a nie jako właśnie eksperta. Eksperci. Wie pani, ekspertem może być ktoś, kto sprzedaje pizzę, nie obrażając dostawców pizzy, ale on zrobi 2-3 szkolenia i jest ekspertem w zakresie polityki międzynarodowej, prawa, psychologii, może być trenerem personalnym i tak dalej. On jest ekspert, ma przecież skończył kurs. Zatem ta partykularyzacja, co więcej, powiedziałbym taki pastisz, dekonstrukcja tych takich wielkich metanarracji metafizycznych, religijnych, naukowych, zakwestionowanie historyzmu, negacja metafizycznej natury ludzkiej, stałej, niezmiennej. Czy to będzie religijna koncepcja natury, czy taka naturalistyczna? Co więcej, mamy taki szalony pęd ku kulturze konsumpcyjnej i popularnej. To z jednej strony. I z drugiej, że mamy do czynienia właśnie z narastającymi tutaj pastisz, powierzchowność, ale narastają postawy fundamentalistyczne. Widzimy na przykład powrót albo odwrót do tradycji drugiej połowy XIX wieku, narodowościowych, starych wzorów kulturowych. Czy to religijnych, czy właśnie takich pod hasłem patriotyzmu, ale tutaj mamy właściwie szowinizm narodowy. I wiele innych, a więc zmiana ekonomiczna, zmiany gospodarcze, zmiany polityczne, to też zmiany właśnie w komunikacji pod wpływem nowej technologii, zmiany w kulturze, czyli nowe zainteresowanie się takimi procesami właśnie wynikającymi z tego dyktatu konsumpcjonizmu, tej płynności rzeczywistości, tej takiej nieokreśloności, płytkości.
Za chwilę wracamy do tematu.
Z jednej strony da się zauważyć pewne nawiązania do poglądów sprzed kilkudziesięciu czy nawet kilkuset lat, takie może czasami nawet rozpaczliwe powroty albo odkrywanie czegoś, co mogłoby być pożyteczne, przydatne nam dzisiaj. Z drugiej zaś strony, no jesteśmy czasem trochę, tak się może wydawać, pogubieni pośród tych rozmaitych nowości, różnych obszarów życia. Trafiłam na takie dwa sformułowania, które dobrze chyba obrazują współczesne realia. Pierwsze sformułowanie to kultura pośpiechu, drugie zabójstwo trwałości.
Bardzo trafne te określenia są do właśnie charakteryzowania czy w ogóle wyjaśnienia współczesności, to znaczy miejsca człowieka we współczesności i jej natury. Otóż tradycyjnie, jak powiedziałem, uznawaliśmy, że nasza tożsamość, mimo że nasze ciało, świat nas otaczający ulega permanentnej zmianie. To jest niewątpliwe. No, byliśmy dziećmi, dojrzeliśmy, starzejemy się, umieramy. Ale ciągle mieliśmy przekonanie, że ten rdzeń w nas, to ja, ono jest stałe i niezmienne. Że ja dzisiejszy to jest ten sam, co byłem wczoraj, co byłem 20 lat temu. Oczywiście mam wiedzę, charakter mi się kształtuje, tak, zdobywam doświadczenie, dojrzewam, ale to ciągle ja, a więc to moje ja nie rwie się, nie jest stałe i stabilne, to jest to niezmienne. Nagle okazuje się, że co? Że podmiot ludzki wcale taki nie musi być, że to tradycyjne, metafizyczne, niezmienne, takie esencjalne myślenie o człowieku jest zdekonstruowane. Po prostu podważone, że nie ma tu żadnych podstaw do tego, by tak twierdzić. Możemy tak uważać, ale to nic nie znaczy. To jest jedna z wielu, bym powiedział, narracji, opowieści, biografii. Ja to porównuję, no nie tylko ja, wielu autorów, porównuję to do takiej sytuacji. No, pani się urodziła, ja się urodziłem, każdy z nas się urodził, a więc mamy swoją historię, swoją biografię. I teraz pani opowiada o sobie mi, ja o sobie pani. Ale komuś innemu, sąsiadowi mogę opowiedzieć inną historię swoją, moim rodzicom inną o sobie opowiastkę, kolegom inną, w pracy inną, a w nocy przed internetem jeszcze inną. Jedna historia, jedna biografia, ale wiele opowieści. I teraz ja o sobie myślę, że jestem bardzo przyzwoitym, porządnym człowiekiem, dobrym człowiekiem, ale już na przykład moja sąsiadka wcale tak o mnie nie myśli.
I się zastanawiamy, który z nich to jest ten prawdziwy.
To znaczy mogę, ale nie muszę. Mogę być ciągle jakby to w tym jednym wymiarze i dookreślać się poprzez jedną, załóżmy, tą tożsamość. A więc teraz oprócz tych wielości historii jest jeszcze wielość interpretacji. Pani będzie inaczej interpretowała moją biografię, moją historię, mój pracodawca jeszcze inaczej, moi przyjaciele inaczej, rodzice inaczej. Inni, którzy mnie nie znają, a zobaczą, spotkają pierwszy raz jeszcze inaczej. Zatem do czego dochodzimy? Dochodzimy tutaj właśnie do czego? Do zerwania z tą trwałością, z tym takim tradycyjnym rozumieniem człowieka i świata, a zatem i kultury, bo jest to kulturowy wymiar. Zatem w tej epoce właśnie ponowoczesnej mamy także epokę, bym powiedział, konsumpcjonizmu, wspomniałem o tym. A więc nie stałość, nie niezmienność, ale ciągły, permanentny ruch i zmiana. W tym ruchu i zmianie jestem także ja, moja tożsamość. A więc ja ciągle muszę co? Walczyć o uznanie, o to, kim jestem.
Chwytam kolejne chwile, bo obawiam się czasem, że coś mnie ominie, że jakaś szansa ucieknie i ta szansa już nie wróci.
Tak. I znowu, tradycyjnie myślimy o świecie i o czasie, bo jesteśmy w czasie i w przestrzeni, jako czymś linearnym. Jest punkt początkowy, czyli to jest teraz, to teraz przechodzi w przeszłe, a nadchodzi przyszłe. A więc modi czasowe. Teraz, przeszłość, przyszłość. Świetnie. Ta przyszłość wyznacza nam przykład, nam cel. Działamy teleologicznie. Nadajemy sens naszemu życiu, naszemu działaniu, funkcjonowaniu ze względu na to, co w przyszłości. Teleos z grecka cel. Natomiast tutaj za Baumanem na przykład posłużę się taką kategorią. Mamy do czynienia z czasem puentylistycznym. Terazistość. Recens. Teraz. Nie istnieje przeszłość i przyszłość. Przeszłość to jest coś, co już nie istnieje, a przyszłość, co z natury swojej jeszcze nie zaistniało. Jest ciągłe teraz, 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 teraz. I ta terazistość powoduje, że każda okazja, każdy moment mojego istnienia, mojego trwania jest jedyny, niepowtarzalny. To jedyna niepowtarzalna okazja. Zatem jak zatrzymam się w miejscu, nie podejmę działania, nie podejmę wysiłku, czyli nie wejdę w ten pęd kultury współczesnej, kultury konsumpcyjnej, to co? To jestem stracony, przegrałem szansę, przegrałem, zgubiłem okazję. I tu tak bym rozumiał to, że zwłoka, zatrzymanie się, bezruch to zabójca właśnie chwili życia.
Jeszcze chciałam nawiązać do pewnego pojęcia. Nie było tu przejęzyczenia. Terazistość, nie teraźniejszość, tylko terazistość. Takiego sformułowania używał Bauman, takie pojęcie ukuł.
I tu pojawia się pewien problem, ponieważ ci, którzy odnajdują się w tej rzeczywistości, w tym pędzie, pośpiechu, w kulturze konsumpcyjnej, w tej terazistości, oni sobie doskonale dają radę. A więc to jest ich żywioł. To jest ich żywioł, to jest właśnie to, co pozwala im się realizować, urzeczywistniać. Ale to jest 1/3 ludności. No nie chcę tutaj operować liczbami, ponieważ nie znam globalnych statystyk, ale na przykład w krajach Europy Zachodu to będą nieliczni, którzy partycypują w dobrach tego świata. A więc po prostu najbogatsi, którzy mają czas na to, żeby się, jak mówimy, realizować, estetyzować, upiększać, ulepszać swoje otoczenie i siebie samego. Niestety ta większość, czyli ci, którzy nie partycypują w tym świecie, niestety muszą w nim partycypować, bo inaczej zostaną wykluczeni. Więc pędzą za tymi, którzy są na samym początku, którzy w tym dobrobycie, pozornym dobrobycie, nadają tempo. Ale oni nie potrafią. Wie pani, to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy silni, że wszyscy sobie dajemy radę. Ale niestety muszą pędzić, ponieważ zostaną wykluczeni, będą na marginesie albo w nawiasie społecznym.
Mówił pan o tym, że ci, którzy nie czują się zadomowieni, nie czują się u siebie w tym świecie chwilowości, okazji, okazyjek, ale pędzą za tymi, którzy są na czele, bo jeśli nie dogonią, w cudzysłowie, tych z czołówki, jeśli nie dogonią tych najlepszych, no to zostaną wykluczeni. Co to znaczy wykluczeni w tej odsłonie?
To jest właśnie coś, co określa się wolnością. Tyle, że w tym koncepcie, w takim rozumieniu kultury, ta wolność jest iluzją. Ona jest wpisana w przemysł marketingowy. A więc krótko mówiąc, bada się albo inaczej, nawet nie bada, wytwarza się sztuczne potrzeby i pragnienia i wzmacnia się emocje. Czyli ja uznaję, że jestem wolny, ale moja wolność wymaga realizacji poprzez co? Zaspokojenie potrzeb i pragnień. Ja już nie tylko, że może bym sobie kupił to nowe auto. Ja je muszę mieć. Ja je potrzebuję, bez niego nie będę szczęśliwy. Muszę mieć to, muszę mieć tamto, ale mogę wrócić do siebie. Muszę ćwiczyć kondycję, muszę poprawiać swoją estetykę ciała. Nie mogę być gruby, nie mogę być, prawda, że tam w sensie estetycznym, czyli tym zmysłowym, odróżniać się od tej normy, którą wyznaczają ci pierwsi. Ci, których stać na to, żeby się upiększać, stać ich, bo mają wolny czas. Zatem ta tożsamość powoduje, ta nowa tożsamość, to jest taki branding tożsamości. Tożsamość zbudowana, bym powiedział, z klocków, z pewnych narracji, potrzeb, pragnień. Ona jest pewnym takim tworem, który tworzy nowe style życia. Więc brandingscape, jestem tym, co kupuję, no nie dosłownie. Ale ono mnie, na przykład to, w co się ubieram, to, co prezentuję na zewnątrz, poprzez na przykład mój samochód, mój dom, moje otoczenie, ci inni określają mnie i wiedzą, kim jestem, że należę do takiej grupy społecznej, takiej klasy i tak dalej, i tak dalej.
Pisma i znaki.
W co się ubieramy, czym się przeozdabiamy, próbujemy w ten sposób budować jakiś obraz siebie. Chcemy wyróżniać się, dobierając sobie te, a nie inne, użyję tego słowa, gadżety rozmaite. No tylko czy to rzeczywiście świadczy o indywidualizmie, o tym, że jestem unikatem, że jestem wyjątkowy i niepowtarzalny?
No właśnie, że nie. To znaczy, nie jestem oryginalny, wyjątkowy, ponieważ ta kultura już jakby w założeniu traktuje nas, to jest tak zwana zabawa, za posłaniem zabawić się na śmierć. Krótko mówiąc, ja nie mogę wyrwać się z tego zaklętego kręgu konsumpcji, ponieważ moje potrzeby, one nie mogą być zaspokojone. Ruch, powiedziałem, pośpiech, cały czas tempo i to szybkie tempo. Dobrze, chcę mieć gadżet. O, wyprodukowano nowy samochód, jest reklama. Super, dobrze, nawet nie mam pieniędzy, idę wezmę, jeżeli mi bank udzieli, czyli jeżeli nie jestem wykluczony z tej sfery. Wezmę kredyt. Wyjeżdżam z salonu i co się okazuje? I już jestem sfrustrowany, już mnie napędza następna siła. Dlaczego? Bo na następnym skrzyżowaniu widzę już nową reklamę nowego modelu tego samochodu. Moje już jest stare, a ja potrzebuję nowe. To już jest śmieć, to już nie jest gadżet nowy. A więc tak to się napędza. Ale teraz jestem wykluczony. Mogę się buntować. Dobrze. Tylko co to znaczy bunt? Tak samo jak wolność. Jest iluzją. Wydaje nam się, że wyrażamy siebie. Przeciwstawiamy się tym procesom. A w rzeczywistości, krótko mówiąc, ci, co się buntują, na przykład antyglobaliści, alterglobaliści, to w co oni się ubierają? Jak oni manifestują? Oni są też wcześniej przez rynek badani. Gdzieś kupują te ciuchy, te ubrania, na przykład, żeby się odróżnić od innych grup. Ktoś już na tym zarabia pieniądze. Już powstają sklepy, tak? Internetowe, takie. Mają takie naszywki, takie gadżety, takie bluzy, takie buty. A więc też są wpisani w ten przemysł marketingowy.
Czy można wyróżnić pewne postawy ponowoczesne, postawy ludzi wobec, trzy kropki, wobec innych, wobec różnych zjawisk i tak dalej, i tak dalej?
Tutaj pani wcześniej powołała się na Zygmunta Baumana, to może tym tropem pójdę. Bauman przedstawia pewną taką fajną figurę homowiatora. Homowiator, czyli dosłownie to będzie wędrowiec, pielgrzym, reprezentuje cztery postawy w tym współczesnym, konsumpcyjnym, ponowoczesnym świecie, świecie ruchu, aktywności, działania, pośpiechu. Topos homowiatora wyznacza tą taką ponowoczesną, społeczno-kulturową kondycję współczesnego człowieka. I moim zdaniem ma tutaj taką wysoką moc eksplikacyjną, wyjaśniającą. Idąc tutaj właśnie za Baumanem, to pierwszym tym typem charakteryzującym tego człowieka w drodze, pielgrzyma, wędrowca, jest właśnie gracz. Kto to jest gracz? To jest ktoś, kto snuje się po ulicach metropolii. Tak? Nie traktuje niczego na poważnie. Bawi się. Jego życie jest zabawą. Jego życie nie ma celu, a wszystko, co go otacza, nie traktuje na serio. Po po prostu wolność, ale z drugiej strony wyrachowanie, taki rozsądek. On nie będzie niepotrzebnie ryzykował, podejmował jakichś, prawda, odważnych decyzji. I tutaj jego zachowanie determinuje tego gracza wolność. On chce być wolny. Ta wolność jako taka maksymalizacja swobody zachowania. To jest sposób na życie. Wolność to zabawa. Czyli zabawa jest sposobem na życie. Zatem celowość, sens życia dla gracza musi być traktowana nie na serio. Po prostu życie nie je traktuje na poważnie. Bo gdyby potraktował poważnie, to musiałby nadać sens, jakiś cel. A wtedy gra straciłaby to, co najistotniejsze. To, co go intryguje, to, co go popycha do takiej, nie innej formy bycia. Zatem takie życie jest zabawą bez ostatecznych porażek i triumfów. Maksymalizuje wolność i wyrachowanie. Taką odmianą gracza, tego traktowania życia nie na poważnie, takie na niby, jest spacerowicz. I to jest taki drugi typ osobowości, tej wyrażenia tej osobowości czy tożsamości ponowoczesnej. Spacerowicz, odmiana gracza, wędrowny aktor. Też bawi się w grę, ale podejmuje jednoosobową grę, dla której sceną jest ulica. To taka metafora właśnie używana przez Baumana. A przechodnie uczestniczą w tej grze, ale nieświadomie. Stają się uczestnikami prowadzonej przez niego zabawy, tego spacerowicza. I przechadzający się obok spacerowicze, czyli inni aktorzy, to odbicie, zacytuję, w siatkówce jego oka. Czyli takie wypreparowane dokumentnie z tożsamości, z oryginałów. Jest tylko to, co na zewnątrz, to, co mi się jawi. Nie mają żadnych życiorysów, są bezimienni. Tylko cielesność, która mi się jawi, to jest rzeczywiste, to, co zmysłowo postrzegane. Zatem spacerowicz, przechadzający się bulwarem wśród tłumu, wśród innych przedmiotów, pozwala na traktowanie go jak innych, prezentuje powierzchowność. Właśnie to, co wcześniej powiedzieliśmy. Taki aktor społeczny, ale to jest tylko powierzchowność. To, co inni postrzegają, to tylko wrażenia estetyczne. Jesteś dobrze ubrana, dobrze wyglądasz, dobrze się prezentujesz, to cię dobrze oceniam. I tyle dla mnie znaczysz, to jest twoja wartość.
Gracz, spacerowicz, co jeszcze można powiedzieć, czy jak określić mniej lub bardziej metaforycznie postawy ponowoczesne?
No tak, jest oczywiście takim następnym typem tożsamości i tej osobowości będzie turysta. Ale tu przypomnę, ten gracz czy spacerowicz, oni unikają czego? Zobowiązania, odpowiedzialności. To jest przede wszystkim powinności. I turysta, jako trzeci typ, to człowiek w drodze właśnie. To jest ten homowiator. Człowiek w drodze, niezależnie od tego, czy podróżujemy służbowo w interesach, czy to jedziemy na wakacje, prawda, tylko odpocząć. Ale turysta to jest właśnie taki kolekcjoner wrażeń. Typ, któremu wszędzie jest dobrze. Ale nigdy nie zatrzymuje się na dłużej, tylko na chwilę. On jest eksterytorialny. Turysta nie przywiązuje się do miejsc. Jest gościem, powiedziałem, na chwilę. Jest tylko wszędzie przejazdem. Co więcej, wszyscy chcemy być turystami, bo wydaje nam się to takie atrakcyjne właśnie. Ale turysta może być z własnej woli w ciągłej drodze, ale może być z konieczności, bo jak jedzie pani służbowo, a nienawidzi pani tej pracy, ale musi pani, bo pędzi pani za tym, żeby nie być wykluczonym, to raczej nie z własnej woli. Jest to pewna taka konieczność wymagająca ciągłej ruchu. Turysta musi być w ruchu. Jesteśmy takimi turystami. Dzisiaj pracuję tu, jutro tam, pojutrze tam, dzisiaj mieszkam tu, jutro tam. Nie jestem już jak niegdyś przywiązany od urodzenia do śmierci do mojej wioski, mojego powiatu, mojego województwa, mojego kraju, mojego kontynentu. Do mojej pracy. Zacząłem pracować i pracuję od początku do emerytury. Nie ma już czegoś takiego.
Jest jeszcze jedna postawa określona jako mroczny rewers turysty.
Mroczny rewers turysty, tak. Jesteśmy turystami, ale zwróćmy uwagę, zapewne i pani, i większość ze słuchaczy podróżowała, była gdzieś na wakacjach i była w drodze. Co spotykamy w tych pięknych miejscach? No, oczywiście, gdy jesteśmy w tych zabytkowych miejscach, w centrach, mamy generalnie posprzątane, czysto. Ale czasami zdarza się na dworcach i nie tylko w jakichś miejscach, że spotykamy kogo? Włóczęgę. Włóczęga, podobnie jak turysta, jest ciągle w drodze, jest w ruchu. Ale przy tej różnicy, że jego podróż nie jest jego wyborem. Włóczęga wzbudza w nas lęk, No, nie mówiąc już o jakimś, prawda, niechęci fizycznej wręcz, takiej odrazie. Odpychamy go mentalnie, ale i fizycznie. Zatem włóczęga wzbudza u nas lęk. Unikamy, odpychamy go i odpychamy go w miejsca, gdzie my nie chodzimy. Slumsy, przedmieścia, ale w miejscu, w którym turysta jest i pojawi się zbyt wielu włóczęgów, to turysta znowu przestaje je odwiedzać. Takie zjawisko to jest lęk przed tym, że możemy być tym, kim on jest. Że możemy stać się włóczęgami, przeobrazić się właśnie. Dlaczego utracimy pozycję? Przestaniemy partycypować w świecie konsumpcji. Jakaś choroba poważna, utrata pracy, brak środków symbolicznych, czyli pieniążków, powoduje, może nagle spowodować, że mój status społeczny, moja pozycja ulega dramatycznej zmianie. Staje się bezdomny, staje się włóczęgą. Lękamy się tego, dlatego ten pęd, ten lęk przed tym byciem właśnie włóczęgą powoduje, że my ciągle sami się napędzamy.
Włóczęga, turysta, spacerowicz, gracz, rozmaite postawy obecne w ponowoczesności, we współczesności dziś byśmy powiedzieli. Każdy ma jakąś swoją współczesność, prawda? Każde pokolenie. Czy tych postaw będzie przybywać, kolejnych rozróżnień, kolejnego przenikania się rozmaitych intuicji, wyborów bądź formy przymusu, którymi dane postawy będą znaczone?
Niewątpliwie tak. Dopóki konsumpcja będzie tym dyktatem, czyli dyktatem życia społecznego, czyli wręcz pewnym systemem totalitarnym, a iluzja wolności poprzez zabawę będzie powodowała, że kontrola będzie oparta na czym? Na lęku emocjonalnym. Muszę mieć, jeżeli nie będę miał, będę wykluczony. Tutaj mamy do czynienia z czymś, co nazywa się fan morality. Dążenie do przyjemności. Ale to dążenie staje się dla nas już przymusem. Nie chcę, tylko muszę. I wynika to z obsesyjnego właśnie lęku, że zmarnujemy własne życie, że stanę się włóczęgą, że zostanę wykluczony. Mamy społeczną tresurę. Nie będę może to, ale no, dlaczego nie? Można to powiedzieć. Pamiętamy reklamy na przykład różnych firm i tak dalej, ale no, przykładowo spotkajmy się tam i tam. Restauracji, która daje te fast foody. I kto tam przychodzi? Rodzice przynoszą już malutkie dzieci, roczne, dwuletnie. Ale te dzieci potem spotykają się z koleżankami w przedszkolu, potem w szkole, potem na randce. Dzieci mają swoje dzieci, które mówią, myśmy mieli pierwszą randkę tam w tej restauracji, na fast foodzie. To jest właśnie tresowanie, wychowanie do konsumpcji. Oni już mają nowych klientów. A więc to jest pewna pętla, w której jesteśmy. Pętla, zaklęty krąg tej ponowoczesnej kultury, w której konsumpcjonizm w dobie globalizacyjnych procesów jest determinantem naszego życia i tożsamości. Dopóki się nie wyrwiemy, dopóki sobie tego nie uświadomimy, będzie permanentne uczucie kary, winy i strach, lęk przed czym? Przed wykluczeniem, że jeśli nie zaktualizuję swoich pragnień na czas, to zostanę włóczęgą, zostanę wykluczony, wyrzucony z tego cudownego raju, ale iluzorycznego raju wolności, wolności i wyboru.
Doktor Ryszard Wójtowicz, filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego, gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki. Dziękuję.
Dziękuję pani. Dziękuję państwu.